I witam Państwa bardzo serdecznie w Poranku Wnet. Ależ się wczoraj wydarzyło. No, o ile w Jerozolimie nie było jakichś nadzwyczajnych fajerwerków, to emocji nam, przynajmniej mi wczoraj, dostarczył Sąd Najwyższy. Ale zanim Sąd Najwyższy, to jeszcze kilka formalności na początek. Dzisiaj mamy 24 stycznia. Jakby ktoś zapomniał, wschód słońca jest przed nami, zachód słońca tym bardziej. Będzie co nieco później, jakieś 8 godzin i kilkadziesiąt minut. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego, ale krótszy od najdłuższego. To już Państwo macie podstawowe informacje, co się dzisiaj będzie działo, jeżeli chodzi o zjawiska atmosferyczne. Będzie około 2 stopni, 3 stopni, więc nie zmarzniemy specjalnie. Rzut oka na kartkę z kalendarza. W 1574 roku pierwszy elekcyjny król Polski, Henryk Walezy, przekroczył granicę Rzeczypospolitej, gdzie powitał go biskup kujawski Stanisław Karnowski pod Międzyrzeczem. Tą granicę król Henryk Walezy przekroczył, a potem, jak część z Państwa pewnie pamięta ze szkoły podstawowej i liceum, ewakuował się z Polski niedługo później, w 1588 roku, czyli 14 lat później, bitwa pod Byczyną. To taka bitwa, która ostatecznie zahamowała zakusy Habsburgów na tron polski. Hetman Jan Zamoyski pokonał wojska pretendenta do tronu Rzeczypospolitej, arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga. Potem oczywiście były próby, aby Habsburg na tronie polskim zasiadł, ale nigdy to się tej dynastii nie udało. Jeszcze z ważnych wydarzeń, które warto dzisiaj wspomnieć, w roku 1925 Rada Ministrów podjęła uchwałę o wzniesieniu w Warszawie grobu nieznanego żołnierza, a w roku 2001 była słynna manifestacja w hali Oliwia dla tworzącego się ruchu społecznego Platforma Obywatelska. Tyle tytułem wstępu, a my od razu bierzemy byka za rogi. Moja ulubiona gazeta wyborcza na pierwszej stronie ogłasza: Sąd Najwyższy broni prawa. Wczoraj trzy izby połączone Sądu Najwyższego orzekły, że sędziowie wybrani przez nową KRS nie mogą orzekać. Przy telefonie pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, lekarz weterynarii kiedyś także, ale teraz przede wszystkim prawnik, przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się.
No to co to jest za wyrok? Co ten wyrok dla nas, dla porządku prawnego w Rzeczypospolitej oznacza?
Nazwijmy rzecz po imieniu. Jest to największe naruszenie prawa w tej części świata, które miało w takiej przeszłości, którą jakoś pamiętamy. Sąd Najwyższy absolutnie nie miał prawa tego zrobić. Z rozmaitych względów. Raz, że dostał informację o otwarciu procedury rozstrzygania sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Procedurę tą uruchomiła pani marszałek Sejmu. W związku z tym, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego zapowiedziała tą uchwałę, która wczoraj miała miejsce, już zapowiedzi, czyli wniosku pani pierwszej prezes wynikało, że Sąd Najwyższy chce naruszyć nie tylko Konstytucję RP, ale chce również naruszyć prawo Unii Europejskiej. I to było w obronie, ten ruch pani marszałek Sejmu w obronie również prawa Unii Europejskiej, bo co Trybunał Luksemburg orzekł 19 listopada na ten wyrok powołuje się Sąd Najwyższy. Ano orzekł, że jeśli sędzia Izby Dyscyplinarnej otrzymuje instrukcje od rządu i wykonuje je przy orzekaniu, to wtedy Izba Pracy Sądu Najwyższego może zajmować się sprawą zamiast Izby Dyscyplinarnej. Ale nie było mowy o jakiejś delegalizacji Izby Dyscyplinarnej wyroku Trybunału Luksemburgu. To sobie wszystko wymyślił Sąd Najwyższy, przeinaczając, w żywe oczy nam wmawiając, że białe jest czarne. I czegoś takiego w Sądzie Najwyższym, jako adwokat, chodzę też do Sądu Najwyższego, jako wykładowca, jako profesor prawa, uczę studentów tego prawa, jako dziekan Wydziału Prawa od wielu, wielu lat podpisuję dyplomy magistra prawa. Ja bym w życiu nikomu nie podpisał dyplom magistra prawa, gdyby się popisał taką wiedzą, jaką popisał się wczoraj Sąd Najwyższy. Prawie 60 osób.
Bo tych 60 sędziów, zdaniem pana profesora, złamało prawo?
Oczywiście. Z tym, że tak złamało, tak wymawiając, tak okłamując społeczeństwo, że to jest zajęcie bardziej dla psychologa niż dla prawnika, bo ja tego jako prawnik nie pojmuję. Po prostu ci ludzie prawo zastąpili jakimś własnym, wyimaginowanym interesem. I to nie jest taki nawet interesem, że pilnowali swojego interesu powiedzmy ekonomicznego. Jakimś interesem ideologicznym, politycznym, kwestionującym. Nazwijmy rzecz po imieniu. Wczoraj został zakwestionowany wynik wyborów parlamentarnych. Bo przecież co to jest wynik wyborów parlamentarnych? Taki wybrany, taki, a nie inny Sejm, przyjął taką, a nie inną ustawę, a teraz ta ustawa jest kwestionowana. Mało tego, kwestionowana jest konstytucja, którą uchwaliliśmy jako obywatele w referendum. Oni się postawili ponad wszystko. Nie było tego w Unii Europejskiej w żadnym państwie, nawet się prawnikom nie śniło, że coś takiego może mieć miejsce.
A co teraz powinien zrobić rząd, co teraz powinna zrobić prokuratura, co powinni zrobić ci, którzy mają wpływ? Także Izba Ustawodawcza, Sejm, Senat, to jest tak, że prokurator powinien przyjść po tych 60 sędziów i im postawić zarzuty?
No tak, tu konstytucja mówi, że można im procedurę karną uruchamiać po uchyleniu immunitetu, zgoda. Mamy z bezprawnością tutaj też karną, czyli to, co oni zrobili, jak mi to prawnicy mówili, wywołuje skutki w sferze prawa karnego w postaci przestępstwa nadużycia władzy. To jest typowe nadużycie władzy. Żeby nie było przestępstwa nadużycia władzy, oni mogliby się tylko tłumaczyć jednym, że byli niepoczytalni. No ale to co? Niepoczytalnych było prawie 60 sędziów Sądu Najwyższego, których zdawaliśmy do tej pory za wysokiej klasy specjalistów w zakresie prawa.
A jeszcze technicznie, panie profesorze, bym się dopytał, co to oznacza dla nas, petentów sądów, o ile ktoś ma tą wątpliwą przyjemność, że staje przed sądem jako świadek, jako oskarżony, jako oskarżający. Czy teraz sędziowie będą sobie indywidualnie wybierać, czy się zastosują tej uchwały, czy nie zastosują? Ona jest obligatoryjna. Jak to wpłynie na działanie polskich sądów?
No powiedzmy, że obywatel wygrał sprawę w banku o nieważność umowy o kredyt, walutowy o kredyt frankowy, tak? I w składzie orzekającym sprawa była w sądzie najwyższym, załóżmy, i w składzie orzekającym w Izbie Cywilnej był nowo wybrany sędzia, powołany sędzia przez pana prezydenta na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Bank będzie brał adwokata, który będzie kwestionował taki wyrok i Sąd Najwyższy będzie taki wyrok uchylał. Albo jedna osoba drugiej osobie wypłaciła odszkodowanie, teraz Sąd Najwyższy to odszkodowanie, tą czynność unieważni, ale jak odzyskać nawet te pieniądze, gdy czynność była unieważnione, jak tamten już wydał te pieniądze i nie ma tych pieniędzy. Albo podział majątku, albo sprawy ochrony dziecka, interesów dziecka, sprawy rodzinne. To wszystko zostało wprowadzona jakaś polityka zamiast prawa. Nie identyfikujemy do tej polityki, bo my tej polityki nawet nie rozumiemy, jakimi interesami trzeba sobie wyobrazić ci sędziowie Sądu Najwyższego się kierowali. Nie ma to nic wspólnego z prawem. Naraziło to niepewność, naraziło zwykłego obywatela, naraziło na wszystkich, na totalną niepewność prawa. Prawo ma przeciwdziałać niepewności, a to prawo jakby wbrew naturze. To tak jakby parafia, który ma nas chronić przed deszczem byłby źródłem deszczu. To się wymyka spod jakiejś racjonalnej wyobraźni, racjonalnego myślenia. To jest czysto irracjonalne, a przy okazji bezprawne w rozmaitym wymiarze, również właśnie w wymiarze i karnym. Ci sędziowie powinni moim zdaniem być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Bezprawność taką, która naraziła obywatela na totalną niepewność powodowaną przez tą wczorajszą uchwałę.
Wczorajsze orzeczenie, tak utrzymuje Sąd Najwyższy, że taką rangę ma dokument, który wydał Sąd Najwyższy, te trzy izby Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pani prezes Małgorzaty Gersdorf. Ma kilka wątpliwych elementów, chociaż jest bardzo krótkie i bardzo lapidarne. Ja o dwa się zapytam. Po pierwsze, sędziowie uznają, że do wczoraj wszystkie wyroki i postępowania sądowe, gdzie w składach orzekających był sędzia wskazany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, są pełnoprawne i są respektowane przez prawo, za wyłączeniem wyroków i orzeczeń Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. To się da jakoś wytłumaczyć? To jak to w ogóle rozumieć?
Zdelegalizowana niby, bo to już jest w sprawie. Niby została Izba Dyscyplinarna, czyli wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej od początku jej istnienia zostały zakwestionowane. Mało tego, zostały zakwestionowane też wszystkie orzeczenia wydane przez sędziów, nowo powołanych sędziów zasiadających w innych izbach Sądu Najwyższego, czyli w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oraz orzeczenia sądów powszechnych. Ale uwaga, czy tych sędziów, czy to z Izby Cywilnej nowo powołanych, czy z Izby Spraw Publicznych, jak wynika, to na przyszłość dopiero będą mogły być kwestionowane, czyli od dzisiaj. Do tej pory są ważne. No, tutaj zróżnicowali to bezprawnie oczywiście, bo nie ma żadnych przesłanek, że jak byłeś sędzią z Izby Dyscyplinarnej, to od początku byłeś nie tak jak trzeba obsadzony, a jak byłeś sędzią Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to dopiero właśnie od dnia dzisiejszego. Jakby nie zrobili tego zróżnicowania, to by zakwestionowali wyniki wyborów parlamentarnych 13 października, bo zgodnie z prawem uchwałę o ważności tych wyborów wydaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Także tutaj tak aż kombinowali, tak naciągali tą uchwałę. Natomiast co chodzi o sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów wojskowych, to ich wyroki też na przyszłość, tak jak innych sędziów Sądu Najwyższego niż sędziów Izby Dyscyplinarnej, będą kwestionowane. Proszę sobie zrobić, jak wyobrazić, jaki bałagan, z tego, co teraz chcemy opowiedzieć jakimś takim językiem opisowym, potocznym, to tu już to wszystko się robi. Karkołomne, uznaniowe. Już na pierwszy rzut oka widać, że to jest uznaniowość, arbitralność, a to zgodnie z orzecznictwem naszego Trybunału Konstytucyjnego od początku istnienia tego Trybunału oznacza zaprzeczenie sprawiedliwości, zaprzeczenie praworządności. Pod płaszczykiem praworządności, pod płaszczykiem ochrony prawa unijnego, oni zachowali się o 180 stopni inaczej niż zadeklarowali.
No to jeszcze na koniec, panie profesorze, proszę o odpowiedź na pytanie, czy ci sędziowie, którzy zostali mianowani, wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym kształcie, są sędziami i nie mogą orzekać, czy w ogóle zdaniem z pani profesor Gersdorf i innych 60 sędziów Sądu Najwyższego przestali być sędziami w całości?
Może weźmy taki przykład. Krajowa Rada Sądownictwa zawnioskowała do pana prezydenta o powołanie nowych sędziów Sądu Najwyższego. Rzeczywiście takie wnioski czekają na podpis pana prezydenta. Pan prezydent powołuje dzisiaj nowego sędziego do tych starych izb, na przykład do Izby Cywilnej, Izby Karnej czy Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I co z tym sędzią się dzieje? On jest sędzią, bo pobierać ma prawo wynagrodzenia, ale nie ma prawa orzekać. Nie oznacza to, że przychodzi w stan spoczynku, bo by wtedy w momencie powołania, jak to absurdalnie by nie brzmiało, ponieważ pełne uposażenie mu się należy. Stan spoczynku, gdy jest trwale chory, czy osiągnął odpowiedni wiek, to by przeszedł i nie mógł orzekać. Byłaby przeszkoda uniemożliwiająca mu orzekanie. Wtedy byłby sędzią, ale by popierał niepełne wynagrodzenie należne sędziemu. A tu będzie otrzymywał pełne wynagrodzenie, ale nic nie będzie mógł robić. Ktoś mówi, będzie mógł wykonywać czynności administracyjne. No ale czynności administracyjne to wykonuje tylko prezes sądu. Sędzia orzekający nie wykonuje czynności administracyjnych. Kompletny absurd. To w ogóle się nie trzyma kupy, nawet w takim aspekcie, o którym teraz pan redaktor był uprzejmy, którego tam redaktor był teraz uprzejmy poruszył.
Powiedział profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, dziekan Wydziałów Prawa, a także przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. A o godzinie 7.26 jeszcze nie raz, nie dwa będziemy do sprawy stanowiska Sądu Najwyższego wracać, ale tymczasem na chwilę zabiorę państwa w podróż. Właściwie nie wiem, czemu przeglądam tą Gazetę Wyborczą tak namiętnie, chociaż tu rzeczywiście temat sądów jest na pierwszym miejscu. W studio dziennikarz z nieco innej gazety, Piotr Nisztor, Tygodnik Gazeta Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No ale co, zaczniemy, zanim zajmiemy się innymi sprawami, to ten wyrok Sądu Najwyższego, orzeczenie, omówmy, co to oznacza, bo pan Ator do sądu wchodzi, nie jest prawnikiem, ale z prawem co nieco ma do czynienia.
Ja myślę, że nie jeden prawnik ma dzisiaj niezły orzech do zgryzienia, co będzie się działo po tym wczorajszym orzeczeniu Sądu Najwyższego. No i ważna chyba jest jedna w tej sprawie generalna uwaga, bo ci sędziowie, tych 60 sędziów, no jednak nie było zgodnych. To nie jest tak, że oni jednogłośnie podpisali się pod tym, co swoją twarzą firmuje Małgorzata Gersdorf, bo były zdania odrębne, było ich 6. Oprócz tego nie wiemy do końca, ilu sędziów zagłosowało przeciwko tej decyzji, bo głosowanie jest tajne i można powiedzieć, że chyba w Polsce nie ma nic bardziej tajnego niż tajne głosowanie w Sądzie Najwyższym. Myślę, że nie jeden dokument ściśle tajny w służbach specjalnych jest dużo mniej chroniony, mówiąc w cudzysłowie, niż właśnie ta tajemnica głosowania Sądu Najwyższego, więc nigdy się nie dowiemy, kto i ile osób faktycznie zagłosowało przeciwko tej uchwale. No ale to, co jest najważniejsze, to co dzisiaj od rana będzie się działo, to co będzie dzisiaj, od dzisiaj działo się w sądach. No i jestem bardzo ciekawy, jak sędziowie, którzy na dzisiaj wyznaczyli terminy swoich rozpraw, będą decydować, jeśli chodzi oczywiście o terminy wyroków, no bo przecież pewnie nie w jednym sądzie w Polsce dzisiaj niektórzy sędziowie wyznaczyli właśnie dzisiejszy dzień, czyli 24 stycznia, na dzień wyroków. No i teraz pytanie, jak te wyroki będą brzmieć, czy w ogóle te wyroki zapadną, czy też adwokaci, pełnomocnicy stron będą starali się odwlekać w czasie takie orzeczenie, no bo nie wiadomo, czy za chwilę takie orzeczenie nie będzie podważone, a jak będzie podważone, to wiadomo, że będzie z tym gigantyczny problem. No niestety Małgorzata Gersdorf zafundowała nam coś, co chyba nie miało miejsca po 89 roku. No paraliż decyzyjny, bo sąd To nie jest tylko gmach, do którego przychodzą sędziowie, gdzie są sądzeni przestępcy. To jest gmach, w którym zapadają najważniejsze dla Polski decyzje, nie tylko dla kraju, nie tylko dla poszczególnych instytucji, nie tylko dla firm, które funkcjonują, ale także dla każdego obywatela. I teraz, jeśli ten system został sparaliżowany, no to powiem szczerze, że Małgorzata Gersdorf jest dzisiaj osobą, która na swoje barki wzięła coś, co chyba już dawno ją przygniotło, a tym razem doprowadziła do sytuacji, w której każdy obywatel, który od dzisiaj będzie chciał cokolwiek w sądzie załatwić, będzie miał z tym gigantyczny problem.
Pytanie, co teraz zrobią adwokaci i sami podsądni, bo to może być szansa i furtka dla wielu skazanych, żeby się od kary wymigać.
No niestety.
A do adwokatów, żeby dużo zarobić.
Adwokaci pewnie zacierają ręce, a ci, którzy są największymi cwaniakami, przestępcami, chociażby tymi, którzy będą sądzeni w bardzo skomplikowanych procesach gospodarczych, czy to będą przestępcy VAT-owscy, czy też ci wszyscy, którzy okradali Polskę, a którzy teraz przed tymi sądami będą odpowiadać, no będą po prostu mogli się cieszyć. Myślę, że wczoraj mogli otwierać szampana, bo dzięki Małgorzacie Gersdorf dochodzimy do sytuacji, w której ich skazanie, nawet jeśli nastąpi, to cały proces może się przeciągnąć na długie, bardzo długie lata. I jeśli dotychczas narzekaliśmy, że proces skazywania, proces wyjaśniania tych dużych afer gospodarczych trwa długo, no teraz będzie trwał bardzo długo. I to wszystko, i tu jeszcze raz powtórzę, zawdzięczamy tej pani w okularach, która wczoraj tak nerwowo wyglądała, przecierając czoło i zdejmując okulary i jakieś nerwowe ruchy robiąc, czyli Małgorzacie Gersdorf.
Badałeś jako dziennikarz losy polskiego sektora bankowego, przekształcenia. Tam także sądy potrafiły grać ważną rolę.
No to sądy to jest kluczowa instancja, od której zależni są wszyscy, nie tylko my jako zwykli obywatele, ale też osoby prawne, czyli instytucje i firmy. I bez decyzji sądów wiele spraw zapaść nie może. No przecież jeśli dzisiaj byśmy zrobili listę spraw, czy też wartości, o jakie toczą się spory w sądach, to okazałoby się, że chodzi o miliardy. I jak dzisiaj mają zapadać wyroki, w których po jednej i po drugiej stronie stoją najlepiej opłacani prawnicy, gdzie jedna i druga strona wydają gigantyczne pieniądze właśnie na to, aby albo te sprawy przyspieszyć, albo te sprawy zwolniły, albo żeby jak najszybciej doszło do orzeczeń. No i mamy sytuację, w której ci wszyscy będą musieli wydać jeszcze większe pieniądze, bo przecież te sprawy się przeciągają, tych terminów będzie więcej. No i pytanie teraz, co w ogóle się stanie, bo dla mnie jest to sytuacja, w której każdy scenariusz jest teraz możliwy. Jedna strona będzie stała na stanowisku, że Sąd Najwyższy ma prawo i jest to wiążąca decyzja. Z drugiej strony, tak jak chociażby orzeczenie czy oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości, że to orzeczenie Sądu Najwyższego nie ma mocy prawnej. No i teraz proszę mi powiedzieć, a co zwykły sędzia, który dzisiaj będzie wydawał wyrok, ma powiedzieć, kto ma rację? To będzie musiał sam rozstrzygnąć, czy
tak
też i zaryzykować?
Już są deklaracje. Jeden sędzia, rzecznik KRS-u, pan sędzia Mitera, powiedział, że on się podporządkuje orzeczeniu, które wydał Sąd Najwyższy w tych trzech połączonych izbach. No dobrze, zostawmy wymiar sprawiedliwości na chwilę na boku. Inna sprawa też jest paląca, czyli działania nowego szefa NIK-u Mariana Banasia, który różne raporty publikuje i to dość szybko teraz poszedł raport o aferze GetBacku.
No, Marian Banaś,
sążnisty, 200 stron.
Marian Banaś to, jak widać, człowiek bezkompromisowy, który, ja się bardzo cieszę, że Najwyższa Izba Kontroli wreszcie zaczęła działać tak, jak powinna, bo przez ostatnie lata widzieliśmy taki proces deprecjonowania, a przede wszystkim no, takiego zatrzymania tych naprawdę ogromnych kompetencji, jakie posiada Najwyższa Izba Kontroli, bo Najwyższa Izba Kontroli to takie biuro audytorskie kraju, to taki audytor, który ma ogromną władzę, który może zajrzeć do każdego dokumentu, jaki tylko i wyłącznie znajduje się w Polsce, może go na każdą stronę przeanalizować i na samym końcu zdecydować, czy ktoś mógł popełnić przestępstwo, czy też nie, i wysłać zawiadomienie do prokuratury, która widząc, że to Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia, no takie śledztwa wszczyna. I tu trzeba powiedzieć, że historia GetBacku nie jest zaskakująca, bo przecież od samego początku, kiedy ta afera wybuchła, wiedzieliśmy, że urzędy państwowe, które no, były odpowiedzialne za nadzór nad chociażby sektorem finansowym, ja tu mówię o Komisji Nadzoru Finansowego, no nie zdało egzaminu po raz kolejny. Jak widać, Komisja Nadzoru Finansowego to też taka instytucja, która no, zobaczymy jak teraz po tych zmianach i pod kierownictwem nowego przewodniczącego, pana Jastrzębskiego, no będzie funkcjonować. No na razie kara 60 tysięcy złotych dla biznesmena, który zasłynął tym, że w jego sklepach ubierał się Donald Tusk. No nie wiem, czy to jest kwota powalająca, no ale być może jest to dobry początek. Ja tu nie będę sobie żartów ani heheszek stroił z prezesa, przewodniczącego Jastrzębskiego. Mam nadzieję, że no, weźmie się do roboty, tak jak Marian Banaś, i zacznie wykorzystywać swoje narzędzia.
Piotr Nisztor, dziennikarz Gazeta Polska w studio Poranka Wnet. Panie redaktorze, to jeszcze kwestia z samą aferą. Platforma mówi, afera 3-4-5 razy większa niż Amber Gold pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Piramida finansowa ukradła Polakom 2,5 miliarda złotych. Prawdziwa teza, czy nieprawdziwa?
To jest dobre pytanie. Na pewno mamy do czynienia z bardzo dużą aferą. Z aferą, która jest wielowątkowa, bo przecież nie tak dawno bodajże Andrzej Stankiewicz na portalu Onet.pl pisał o tym, że główny mózg tej afery, czy jakby główny podejrzany w tej aferze, czyli Konrad K., prezes GetBacku i twórca de facto GetBacku, miał być zarejestrowany jako tajny współpracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego o takim dźwięcznym pseudonimie Zeus, ale najprawdopodobniej okazuje się, że został zwerbowany przez tych, którzy podszywali się pod pracowników tej właśnie instytucji. No więc tu wątków jest bardzo dużo, no ale na samym końcu wielu ludzi straciło swoje oszczędności i ja sobie nie wyobrażam, żeby rząd, który jednym z priorytetów na swoim sztandarze wpisał sobie wyjaśnienie afery Amber Gold. Mieliśmy komisję śledczą, która badała tą aferę i była jedną z najlepiej zorganizowanych, dzięki Małgorzacie Wasserman, przewodniczącej tej komisji, najlepiej zorganizowaną komisją śledczą dotychczas w trzeciej RP. No to nie wyobrażam sobie, żeby afera GetBacku nie została przez ten
czyli
rząd
komisja
wyjaśniona.
Komisja śledcza powinna powstać,
twoim zdaniem? Ja nie mówię, że komisja śledcza akurat powinna powstać, ale na pewno, jeśli prokuratura nie będzie w stanie wszechstronnie i kompetentnie tych wątków zbadać, no powiem tak, no, ja nie wierzę w to, że ta afera na dzień dzisiejszy jest wyjaśniona, że zostali, że są podejrzani, że zarzuty usłyszeli ci wszyscy, którzy byli zamieszani w tej aferze. No, wydaje mi się jednak, że mózg tej afery to jednak nie Konrad K., ale kilku dużo bardziej wpływowych od niego ludzi, dużo bardziej znanych osób ze świata biznesu. No i mam nadzieję, że prokuraturze ręka nie zadrży przy podpisywaniu wniosku o postawienie zarzutów, tak jak kiedyś
poszkodowani
swego czasu
mówią o Leszku Czarneckim. Tak, poszkodowani obligatariusze mówią, że oni chodzili do banków Leszka Czarneckiego, że to tam najwięcej obligacji wpychano, oszukiwano ich, dezinformowano ich, że tam, no i przez chwilę konsorcjum czy GetBack był wewnątrz całego imperium finansowego Leszka Czarneckiego. No,
ufam, że prokuratura, a dokładnie specjalny zespół śledczy powołany w prokuraturze regionalnej w Warszawie, wszechstronnie bada działalność tego biznesmena, czyli Leszka Czarneckiego, i jeśli dojdzie do wniosku, że ten pan dopuścił się przestępstw, to tak jak powiedziałem, ręka nie zadrży, tak jak swego czasu prokuratorowi Jackowi Więckowskiemu, który jednak podpisał się pod decyzją o postawieniu zarzutów słynnemu legendzie SB i wywiadu PRL, czyli Gromosławowi Czempińskiemu.
To jeszcze podpytam, bo w Amber Gold byli czasami bardzo blisko, czasami gdzieś tam dookoła politycy Platformy. Czy w aferze GetBack możemy pokazać, że politycy PiS-u czerpali korzyści, albo że syn premiera był zatrudniony w GetBacku? Czy to była afera zewnętrzna, która korzystała ze słabości instytucji państwa, owszem, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości?
No, patrząc na nazwiska osób, które były beneficjentami GetBacku, no to jest też sporo nazwisk z prawej strony związanych z dobrą zmianą i tu nie można tego ukrywać. Jakiekolwiek próby ukrywania, że jest inaczej, no naprawdę narażają na szwank samą chęć czy słowa o tym, że ta sprawa jest wyjaśniona. Każda sprawa, a tym bardziej tego typu, gdzie dotknęła gigantyczną ilość ludzi, która straciła gigantyczne pieniądze, powinna być wyjaśniona bez względu na to, jakie nazwiska się tam nie pojawiają, bo tylko w ten sposób można doprowadzić do tego, aby ci, którzy dopuścili się tak wielkich przestępstw, zostali ukarani, i było to swego rodzaju ostrzeżeniem dla następnych pomysłodawców podobnego procederu.
To jeszcze na koniec wróćmy do Mariana Banasia. Duże zarzuty, niektórzy mówią nieprawdziwe, niektórzy mówią olbrzymie, takie, które powinny w ogóle wykluczyć pana prezesa z życia publicznego, ale jako prezes NIK-u jak sobie radzi?
Ja myślę, że Marian Banaś może się okazać jednym z najlepszych prezesów Najwyższej Izby Kontroli, bo on nie ma żadnej zależności, on nie jest od nikogo zależny, on nie musi nikogo
teraz
słuchać, żadnego ośrodka nie musi słuchać, także kadencja jego pozwala na to, aby móc w sposób naprawdę rzetelny sprawdzać, czy państwo działa, no bo Najwyższa Izba Kontroli to jest taka izba właśnie, która ma dać nam odpowiedź, czy nasz kraj funkcjonuje, czy działa dobrze, a tam, gdzie nie działa, no to wskazuje na to, jak ten proces naprawczy przeprowadzić. I też proszę pamiętać, że Marian Banaś wywodzi się właśnie z Najwyższej Izby Kontroli. On doskonale wie, jakie narzędzia Najwyższa Izba Kontroli posiada. I dla mnie Marian Banaś, tak bym go porównał trochę do takiego najlepszego w Polsce dentysty, który wreszcie wstawił te zęby tejże instytucji, bo przecież chociażby Krzysztof Kwiatkowski, no to był człowiek, który doskonale zachował się jako ten, który te zęby usuwał i który niewiele jednak niestety z tych narzędzi korzystał.
A te wszystkie wątpliwości, kamienica, jakaś gotówka, jakiś coś, to twoim zdaniem jest prawdziwe, nie jest prawdziwe, jak to wygląda?
Znaczy, no, to czy jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe,
to jest na pewno kwestia
no, pewnych faktów, które są niezaprzeczalne. Dla mnie osobiście liczy się to, czy Marian Banaś popełnił przestępstwo, czy też nie. No, patrząc na jego karierę, patrząc na jego dokonania, patrząc jednak na to, czego dokonał w życiu i jak te dokonania wpłynęły na poprawę sytuacji w Polsce, no mi jest trudno naprawdę wyobrazić sobie, że gdzieś Marian Banaś próbował w jakimś ciemnym zaułku z jakimiś panami z wielkimi karkami dogadywać się na jakieś parę tysięcy złotych. No naprawdę, jeśli prokuratura dojdzie do wniosku, że Marian Banaś popełnił przestępstwo, wówczas uważam, że w momencie postawienia zarzutów, no ten jego status się zmieni. Ale na dzień dzisiejszy, patrząc na jego działania w Najwyższej Izbie Kontroli, udowadnia, że te standardy, które powinny być przez urzędnika państwowego przestrzegane, naprawdę są przez niego przestrzegane.
Piotr Nisztor, dziennikarz Gazeta Polska, był gościem Poranka Wnet. Dzięki wielkie.
Dziękuję, dobrego dnia.
7:46 na zegarach, to my teraz pojedziemy w tą podróż na Bliski Wschód. Teraz w Poranku Wnet zawita Studio Beirut.